Słowianie trzymali się tych południowych wybrzeży Bałtyku i nie przekraczali granic. A to nieprawda.
Przekraczali to bardzo wcześnie. I to bardzo wcześnie. Najwcześniejsze, jakie znamy archeologicznie ślady, to już jest wczesny VIII wiek na terenie południowej Skandynawii, tam gdzie jest
zaraz
obecna...
Zaraz kiedy dotarli nad Bałtyk, od razu przeskoczyli.
Obecna Skania szwedzka, tam mamy osiedla, tam mamy ceramikę zachodniosłowiańską, bardzo charakterystyczną, bardzo dobrze rozpoznaną archeologicznie, także wiemy dokładnie, skąd ona się pojawiała.
Chociaż ona jest chyba mało taka...
Ona jest elegancka i wspaniała w porównaniu z tym,
ze skandynawską.
Która się do niczego nie nadaje.
O wiele lepsza.
A przede wszystkim...
Ale mówi się, że taka siermiężna była. Ale...
O nie, nie, nie. Była to świetna. Była
Skandynawowie
świetna.
Lepili jakieś takie gnioty i zupełnie nie mieli ręki.
Skandynawowie nie byli zainteresowani w produkcji ceramiki po prostu. Mhm. Możliwe między innymi dlatego, że pojawia się ta świetna ceramika słowiańska, która jest właściwie nawet porcelan, tak cienka jest. I ona już się utrzymuje od VIII wieku. Mamy ją praktycznie, że biorąc wszędzie.
No ale to możemy zaryzykować twierdzenie, że no może handel, może to jednak jest...
Nie. Mamy stwierdzić, skąd glina pochodzi i to glinę można zidentyfikować przy pomocy
i miejscowa śladów. Szwedzka,
tak jest, jak najbardziej, ale garki wyglądały dokładnie jak se zachodniosłowiańskie i tylko Słowianie mógł tak je zrobić. Poza tym mamy osiedla ziemianek, półziemianek.
Cmentarzyska na Bornholmie, wielkie słowiańskie.
To jest XI wiek i mamy tam normalną i kobiety, i mężczyźni z klasycznymi ozdobami, z klasycznymi okuciami.
Słowiańskimi.
Czysto słowiańskie.
Mamy nazwy wsi w południowej Danii, Jelice, Binice, Koselice, no nie ma żadnej
jest taka wyspa Falster, no i tam jest kilkanaście nazw kończących się na Jelice. Korselice na przykład, bardzo znana. No jest również bardzo z północnego Falsteru jest jedna z takich bardziej zabawnych rzeczy, a mianowicie coś, co się nazywa, miejscowość, która się nazywa Czterech Braci, a w rzeczywistości jest to zniekształcenie nazwy słowiańskiej przy brodzie, Fyrabrede po duńsku. I archeologicznie to jest coś niesłychanego. To, co odkryto właśnie przy brodzie, to była stocznia statków. I na początku Duńczycy byli przekonani, że to jest duńskie. No i z chwilą, kiedy wreszcie uznali, odkryli nagle, że to nie są łodzie Skandynawów, tylko że to są łodzie Słowian, bo łodzie Skandynawów były łączone przy pomocy żelaznych elementów, nitów. Natomiast łodzie słowiańskie były łączone przy pomocy drewnianych palików. I w tej właśnie falsterskiej stoczni były tylko i wyłącznie łodzie Słowian. Także opublikowano mało artykułik, ale więcej już nic nie zrobiono.
No właśnie, bo tak wydaje się, odnosi się wrażenie, że Skandynawowie jednak bardzo bronią się przed tą słowiańską przeszłością.
Bronią się
ogromnie. To oni opierają tą swoją samoidentyfikację w dużej części na takiej izolacji od Europy. Oni wymyślają tak jak cywilizacja nordycka. Chcieliby, żeby to wszystko było inne. A jeżeli już...
I czyste bez żadnych nalotów.
Nie, jeżeli już to kontakty albo na zachód, prawda, do Anglii, tam Szkocja, Irlandia, albo na wschód, do Rusi, natomiast na południe, no w ogóle i to jest ściana betonowa, my obaj i pisaliśmy i na konferencjach występujemy i to nic nie pomaga. Oni całkowicie to lekceważą, to jest jakiś... jeden z nich wyjaśnił, że to jest od saksogramatyka, że w XI, XII wieku, od X właściwie przez 200 lat Słowianie byli tak aktywni na Bałtyku i to Słowianie byli ekspansywni. Osadnictwo słowiańskie rosło i w południowej Szwecji, i w Danii. Bornholm był cały słowiański i wojny były liczne i saksogramatyk, największy historyk duński, on zarzucił tym Słowianom, no bo to tak jest, jak się samemu ma jakiś grzech na sumieniu, to przerzuca się to na tego
obcego.
I on z tych Słowian właśnie zrobił takich krwawych zbirów dzikich, którzy tylko mordowali i palili. I to bardzo trudno wykorzenić. To tkwi w świadomości Szwedów, mniej Duńczyków, no bo oni są zrośnięci z tą Europą, ale Szwedów i Norwegów, no to jest nie do przebicia ten mur. Oni nie chcą się, ta, o której mówił profesor Duczko, ta ceramika w oczywisty sposób słowiańska. No to oni stają na głowie, żeby wyjaśnić, że no tak, ona jest słowiańska, ale tam była ta grupka tych Słowian, oni pokazali tym Szwedom, jak to się robi i ci genialni Szwedzi przez następne 200 lat produkowali tę ceramikę słowiańską.
No daje się nazwę neutralną, a nie
tak,
słowiańską.
Oczywiście, a broń Boże, to nie jest ceramika słowiańska, tylko to jest albo bałtycka ceramika, tak. Albo południowo-skandynawska, albo ceramika typu drugiego. No więc wszystko byle nie słowiańska. To jest przedziwne. Ta mentalność no, jest ukształtowana jeszcze w średniowieczu.
No ale najgorsze dziedzictwo początku XX wieku, tak. Rasizm i między innymi jak to było w Danii, wielka emigracja robotników, a właściwie kobiet z Galicji, które wykopywały buraki cukrowe. Do dzisiaj ich się nazywa burakami po prostu. Potrwało to strasznie długo, zanim uznano, że jednak oni mieli również jakieś znaczenie dla Danii.
Jak pan profesor wspomniał już o Islandii, to w takim razie na chwilkę zatrzymajmy się na tej wulkanicznej wyspie, bowiem no, tam, zresztą pan jest autorem tych prac wykopaliskowych, no mamy świadectwa, że Słowianie byli, żyli, a być może nawet ojciec założyciel był Słowianinem.
No tak, ale to znowu są dosyć trudne sprawy, bo to łatwo tak rzucić coś, natomiast to są raz, że trudne, dlatego że te źródeł historycznych bezpośrednich nie mamy. Pozostaje nam archeologia, pozostaje nam antropologia i wiedza o tym, jak wyglądała ta Europa i te ruchy ludnościowe, że to nigdy nie było jednostronne i nigdy nie było czysto etnicznych jakichś takich migracji. No a po drugie, również na Islandii jest problem przełamania tej lokalnej mentalności. No oni są od stuleci nauczeni, że oni są Skandynawami. Oni tych Irlandczyków to nie bardzo mogą przełknąć.
A już Słowian
no to zupełnie. Ale wydaje się, że tutaj wymowa badań archeologicznych no jest dosyć oczywista. I no ja jakieś 10 lat próbuję z tym o tym mówić. Ostatnio pojawiają się właśnie w młodszym pokoleniu Islandczyków tacy, którzy przyjmują, że początkowo Islandczycy byli grupą bardzo wymieszaną i również Słowianie, sądząc z architektury domów.
To świadczy o tym, że Słowianie tam mogli być.
Prostokątne, czy niemal kwadratowe półziemianki, malutkie, głębokie, z piecem kamiennym w narożniku, ze słupami podtrzymującymi dach dookoła, z niewidocznym wejściem, no więc całkowicie inne niż tradycje skandynawskie i nie mamy innych analogii niż na terenach słowiańskich. To wcale nie znaczy, że to byli Słowianie, którzy na przykład z Polski czy z Bułgarii przyjechali, bo tak jak mówił Władysław Duszko, ze Szwecji i z Danii. Oni razem z tymi, przecież to był zaciąg, ziemię, odkryto nową ziemię i tam trzeba było upchnąć jak najwięcej ludzi, żeby ci wodzowie skandynawscy mogli, no nie ma wodza bez ludzi. I na początku było wszystko jedno, kto tam przypłynie, byle on się zgodził tam przypłynąć. Ale co ciekawe, nasze badania polsko-islandzkie w północnej Islandii wyraźnie widać, że pierwsza fala osadników to wcale nie byli rybacy, bo oni poszli od razu 50 kilometrów w głąb lądu nad bardzo ładne jezioro, znaleźli sobie tereny takie rolnicze ze słodką wodą, ich w ogóle nie obchodziło to morze. I dopiero 100 lat później, przez 100 lat mieszkały tam w trzech osadach, a może i więcej, mieszkali ludzie, którzy mieszkali uparcie w tych półziemiankach.
Musieli zajmować się uprawą
rolnictwem i hodowlą, tak, no bo znajdujemy
czyli typowo słowiańskie zajęcia.
No tak. I oni mogli nawet nie wiedzieć, że po drugiej stronie, gdzieś tam w rejonie Reykjaviku, też wylądowali jacyś Skandynawowie i zadeklarowali, że oni odkryli Islandię.
Więc w przekazie, w kronice islandzkiej też jest taki wątek, który może być interpretowany.
Tak, no, jest powiedziane rzeczywiście, że jakiś ktoś o pseudonimie nocny podróżny, więc wiadomo, że on nie miał imienia, które dałoby się wymówić lub zapisać przez Skandynawa. Może miał na imię Władysław, a może Przemysław, no więc nadano mu jakiś przydomek. On przypadkiem został zgubiony tam z dwojgiem innych niewolników. Jeszcze przed oficjalnym tym wylądowaniem Ingolfa w Reykjaviku. I co ciekawe, zanotowano, na co nikt nie zwracał uwagi, że on oznaczył swoją ziemię przez robienie nacięć na drzewach.
co jest zupełnie,
zupełnie nieskandynawskie. To jest typowe u nas rubież, jak się granica po polsku mówi, tradycyjnie rubież, od rąbania, właśnie od zaznaczania granicy, nacinania pni drzew. I on za to drogo zapłacił, bo kiedy już ci prawdziwi wodzowie norwescy tam przypłynęli, natychmiast go wypędzili, bo on źle zaznaczył granicę. Trzeba wiedzieć, w jakiej kulturze się jest i jak oznaczyć swoją granicę. Trzeba było zrobić kopczyki z kamieni, można było zapalić ogniska, można było zakopać trochę srebra na tych granicach i to był właściwy sposób. Natomiast jakieś nacięcia na drzewa, które zresztą szybko wycięto, bo na Islandii te drzewa rachityczne, spowodowały, że go wypędzono z jego własnej ziemi. I gdzie, pierwszego Islandczyka.
I gdzie indziej się osiedlił?
Osiedlił się niedaleko, ale w fatalnym miejscu, gdzie nikt nie chciał mieszkać, w takiej zatoce odciętej w ogóle, tylko morzem można się tam dostać. Ja tam zajęło mi 2 lata przygotowania, żeby do tej doliny się dostać, jeszcze jeepem przez 4 godziny przez góry jakieś. I do dzisiaj nazywa się to Zatoką Natwariego, więc to cała ta historia, no proszę Państwa, 1200 lat minęło, 1100 lat minęło, a ciągle na tej Islandii te nazwy, ta tradycja jest, no tak jak w Syrii, ta wieś nazywa się Seklebije, do dzisiaj 1500 lat minęło, a nazwa wsi w języku arabskim pozostała.
To na koniec, panie profesorze, w takim razie jeszcze się pochwalmy, bo przecież w dynastiach królewskich Skandynawów Polska krew płynie, to może pięknie, na zakończenie, no, już bardzo króciutko,
też
proszę.
Lubią. Też niespecjalnie lubią, ale nic na to nie poradzą. No. Bo tutaj mamy oczywiście córkę Mieszka I, która tutaj zrobiła największy hałas, częściowo płodząc dla króla Eryka Zwycięskiego Szweda jednego syna, ale który syn okazał się mieć ciągotki słowiańskie, bo sobie wziął za żonę dwie Słowianki, z których miał synów Słowian, którzy podłączali się bardzo chętnie do swoich korzeni słowiańskich. Natomiast potem porzuciła go i poszła do duńskiego króla Svena Widłobrodego, zdobywca Anglii, i miała z nim przynajmniej 5 dzieci, z czego jeden jest do dzisiaj i przez Anglików, i przez Duńczyków niesłychanie ceniony, a mianowicie Knut Wielki, król Anglii, Norwegii, Danii i części Szwecji. Ona musiała mieć niesłychaną w ogóle jakiś prestiż, bo mimo że ją mąż w końcu po tych wszystkich 5 dzieciach wypędził, to pierwsze co zrobili po śmierci ojca synowie, to udali się do Polski i przywieźli matkę z powrotem. Była ważna. Musiała być tam. Razem z nimi musiała być. Czyli musiała mieć niesłychaną osobowość, a jednocześnie miała bardzo konkretne, wymierne znaczenie polityczne.
Czyli krew słowiańska w dynastiach europejskich pewnie krąży.
Krąży jak najbardziej.
I myślę, że to nasze spotkanie też troszkę jakby obaliło ten mit i przywróciliśmy Słowianom należną pozycję. W każdym razie mam nadzieję, że taki wniosek po tym naszym spotkaniu będą mogli nasi słuchacze wyciągnąć.